Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład.
To o nich jest ten program.
W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy. Czyli pół godziny o Stelmecie Zielona Góra. Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Jacek Białogłowy, witam serdecznie. To jest Rzut za trzy, magazyn koszykarski, w którym będziemy mówili, podsumowywali przede wszystkim mecz Stelmetu NEIBC Zielona Góra z AS Monaco w 1/8 finału Ligi Mistrzów FIBA. Pierwsze spotkanie dwa dni temu. Wiadomo, wszyscy wiemy, co się wydarzyło. 82-84 Stelmet przegrał. I tak naprawdę w związku z tym, co się działo w pierwszej połowie, kiedy Stelmet nawet 23 punktami przegrywał, to możemy powiedzieć, że to jest niezły wynik. A z drugiej strony, to w jaki sposób Stelmet w drugiej połowie doszedł rywala i to, jaką miał szansę nawet na zwycięstwo, powoduje, że jeszcze może jakiś lekki niedosycik, że nie udało się jednak pokonać AS Monaco. Ale widać, że ta drużyna jest do przejścia, widać, że ta drużyna jest do pokonania, widać, że ta drużyna potrafi zagrać genialną koszykówkę, ale potrafi mieć też sporo momentów rozluźnienia. I ten mecz w Monaco to tak właściwie wygląda, że obie drużyny są w punkcie zero, no bo tam trzeba po prostu wygrać, a wygrać dwoma punktami minimum, żeby była dogrywka, trzema punktami, żeby iść dalej. Musi oczywiście Stelmet. Zadanie niełatwe oczywiście, to jest w dalszym ciągu, natomiast absolutnie realne. My wracamy jednak do hali CRS. Posłuchajcie, co bezpośrednio po meczu mówili kibice. Kibice Stelmetu NEIBC Zielona Góra.
No, bardzo szkoda tej pierwszej połowy, gdzie wyszliśmy na parkiet tacy bardzo ospali. Wszyscy chłopcy od nas nie grali najlepiej. Na szczęście ta druga połowa była naprawdę w ich wykonaniu znakomita. No, obudził się Drago. No naprawdę, no możemy, myślę, że kibice mogą z nadziejami do Monaco jechać. Ja osobiście nie wierzyłem, byłem przekonany, że ta przewaga zostanie utrzymana przez francuską ekipę, która grała znakomicie, no ale jednak pokazali nasi zawodnicy, że są w stanie grać z najlepszymi w Europie, jak równy z równym. Trudno mi powiedzieć, dlaczego w pierwszej połowie wychodzi zupełnie inny zespół, a po przerwie chyba trener Urlebich tak mocno opieprzył, no bo wyszli na boisko zmotywowani, skoncentrowani. Odrobić 23 punkty z taką ekipą, z trzecią ekipą z Ligi Francuskiej, to naprawdę czapki z głów.
Bardzo gorąco, bo emocje były niesamowite. Chyba się nikt tego nie spodziewał, że będzie możliwy remis w dzisiejszym spotkaniu. Niestety ostatnia akcja zaważyła na przegranej naszej dwoma punktami. Natomiast no, postawa naszych zawodników nie pozostawia tutaj złudzeń. Starali się wszyscy i wstydu nie było. Wyszliśmy z minus 23 do minus 2. No, jest to, poszedł wynik w świat. Wszyscy to oglądali i myślę, że dla takich meczów warto przychodzić tutaj do hali. Sam budżet ich na samo uposażenie, na wypłaty jest chyba ponad dwukrotnie większy niż cały budżet naszego klubu, więc to miało potwierdzenie na boisku. Widać było, że ci zawodnicy to jest jednak wyższa półka. Natomiast nam nie zabrakło woli walki i woli zwycięstwa i postawili wszystko na jedną kartę. No i wynik jest jaki jest, ale wstydzić nie ma czego.
Tak mówili pan Artur i pan Filip, wierni kibice Stelmetu NEIBC Zielona Góra. A teraz jesteśmy w salce konferencyjnej. Posłuchajcie, co po meczu, najpierw niech będzie nasz trener, mówił właśnie Andrzej Urleb. Ta pierwsza wypowiedź po meczach Ligi Mistrzów, zawsze to podkreślam, w wykonaniu każdego trenera musi być po angielsku, ale oczywiście tłumaczymy.
We started the game really bad, really slow.
Rozpoczęliśmy to spotkanie bardzo źle, bardzo powoli, nic nam nie wychodziło w obronie, natomiast przeciwnik grał dużo lepiej, przeciwnik bardzo fizycznie rozpoczął to spotkanie, no i mieliśmy problemy. W drugiej połowie już moja drużyna jednak zagrała lepiej i na koniec mamy wynik, który pozwala myśleć o awansie. W każdym razie pojedziemy do Monaco po to, żeby walczyć o zwycięstwo i po to, żeby walczyć o awans. Tak mówił trener Andrzej Urleb. A teraz posłuchamy sobie trenera drużyny przeciwnej, Zvezdana Mitrovića. Szkoleniowiec zespołu gości bardzo mocno zaskoczył wszystkich, ponieważ przez większą część konferencji prasowej tej części dla gości mówił o sędziach. Zresztą zaczął w ogóle swoją wypowiedź niby o koszykówce, ale za chwilkę przestał i mówił, że on o koszykówce mówił nie będzie. Zresztą sami posłuchajcie, on o sędziach chciał mówić i właśnie sprawa, kwestia sędziowska nadawała ton jego wypowiedziom. Mieliśmy tu dwie różne połowy, rozpoczęliśmy bardzo dobrze ten mecz, dobrze graliśmy w obronie, potem jednak zespół z Zielonej Góry zaczął grać dużo lepiej. Ale nie chcę mówić tu o koszykówce, ale o sędziach. Sądzę, że nie zasłużyliśmy na takie traktowanie, jakie nas spotkało tutaj dziś wieczorem. Pierwszy raz mówię o sędziach w tym sezonie, szczególnie o tych dwóch z Grecji i Łotwy. Nie wiem, co oni robili na parkiecie. Wystarczy jednak spojrzeć na fakty. Mówię o faulach i rzutach wolnych. Jeden zespół dostał 14 rzutów wolnych, mój, a drugi przeciwnik 31 wolnych. I to wszystko wtedy, kiedy nasza przewaga była wysoka. Mam nadzieję, że ktoś zacznie analizować takie występy sędziów jak dziś i oczekiwałbym konsekwencji dla tych dwóch gości. To było tragiczne, jak oni zniszczyli ten mecz. To destroy the game
like destroy tonight. Zapytałem zatem Zvezdana Mitrovića, czy to jest tak, że rzeczywiście wynik zupełnie zależał od sędziów. Poprosiłem go w ogóle o to, żeby jednak troszkę o koszykówce, jeśli może, powiedział, żebyśmy mogli poznać punkt widzenia trenera na to, co działo się na boisku, ale już nie o tematach sędziowskich, więc troszkę o koszykówce powiedział, ale znowu wrócił do arbitrów Zvezdan Mitrović.
Jeśli wysyłasz kogoś na linię rzutów wolnych tyle razy, dajesz mu 31 wolnych, to po pierwsze on zaczyna łapać pewność siebie, a twój zespół z kolei wie, że nie może grać agresywnie w obronie. Jeśli chodzi o samą koszykówkę, to oni grali bardzo dobrze. Mieli 13 zbiórek w ataku, dali 26 punktów z ponowionych akcji. Gdybyś mnie zapytał przed meczem, czy będę zadowolony, jeśli będzie wyrównany mecz i go wygramy, powiedziałbym, że tak, bo szanuję trenera Urlepa i jego świetnych graczy, począwszy od Gecewiciusa. Ale każdy z nich jest świetny. Mówię o Gecewiciusie, bo był najlepszym strzelcem, ale wszyscy zawodnicy z Telmetu to bardzo dobrzy gracze. Wasz zespół przecież ma zawodników, którzy zagrali dużo więcej spotkań w Eurolidze niż zawodnicy z mojej drużyny, ale wracam do sędziowania. 31 wolnych przeciwko 14. Nie graliśmy przeciwko Cleveland Cavaliers. A tymczasem sędziowie stosowali absolutnie różne kryteria w ocenie ruchu przy zasłonach. Mógłbym to pokazać, nie jestem szalony. Gwizdali przy każdym minimalnym nawet kontakcie przy rzutach za trzy. To było szaleństwo. Drugi rok jestem w Lidze Mistrzów i pierwszy raz mówię na konferencji o arbitrach, bo stosowali różne kryteria. Tu jest faul, a tu nie ma. A koszykarze z obu stron robią to samo w podobnych sytuacjach. I mówię to nie dlatego, że przegrałem. Ja tu wygrałem, ale mówię to, bo według mnie to nie jest dobra sytuacja.
Zaskakująca sprawa. Bardzo rzadko, a może w ogóle trenerzy nie chcą mówić o sędziach, bo za to czekają kary finansowe. A tu aż tyle? No to później podpytaliśmy m.in. naszego trenera Andreja Urlepa, co sądzi na temat tych wypowiedzi trenera Mitrovića. Zawodników też podpytywaliśmy, ale wracamy na konferencję Urlepa. Andrzej Urlep już po polsku. Dopytywałem się go o tą pierwszą połowę, o problemy w obronie, o to, o co chodziło. Zapytałem też Andreja Urlepa na konferencji prasowej o Alejandro Hernandeza, w ogóle o kwestię rozgrywającego, no bo Łukasz Koszarek znowu mnóstwo czasu musiał spędzać na parkiecie, a przecież jego zastępca numer jeden to teoretycznie James Florence, a po drugie Alejandro Hernandez, brany z Litwy Hiszpan, miał też być mocnym punktem naszej drużyny, a tymczasem Hernandez nie grał w ogóle, więc jak to jest?
On jest bardzo, bardzo fizycznie. Bardzo fizycznie i my po prostu nie odpowiedzieliśmy na to. Mieliśmy duży problem z ruchem piłki w ataku, z otwarciem i to nas kosztowało tego, że nasz atak nie był, jaki powinien być. Troszeczkę dostosowaliśmy się już pod koniec drugiej kwarty i myślę, że dużo lepiej to wyglądało w drugiej połowie.
Muszę zapytać o to, co powiedział trener Monaco. Powiedział, że właściwie tutaj dzisiaj rezultat mocno zależał od tego, co robili sędziowie, bo sędziowali według niego bardzo źle. Pan jakoś skomentowałby ich, bo właściwie trener chciał mówić tylko o sędziach. Powiedział, że nie będzie o koszykówce, mówił tylko o sędziach, że dwójka się, inne kryteria stosowała według was i według Monaco.
To każdy patrzy swoimi oczami. To, co on powiedział, my moglibyśmy powiedzieć wiele przypadków, kiedy gwizdki były pod Monaco, także komentować sędziowanie nie ma sensu.
Chciałem zapytać jeszcze o to, czy za Koszarka ma pan właściwie wartościowego rozgrywającego zastępcę i dodam do tego Hernandeza pytanie, czy on jest za słaby na Ligę Mistrzów, że w ogóle mniej nie gra?
Cały czas to ciągnie. Ja myślę, że nie od kiedy ja przyszedłem, myślę, że to już od paru sezonów ciągnie ta problem tego rozgrywającego i niestety też w tym sezonie nie udało się rozwiązać tego problemu i to ewidentnie jest jeden z problemów, który są.
A Hernandez?
Zobaczymy. No. Dostosuje się do tego, pokazuje już tam parę dobrych rzeczy na treningu. Zobaczymy.
Zobaczymy, zobaczymy. Powtarza dość tajemniczo trener Andrzej Urlep. Natomiast już od kilku tygodni jest Alejandro Hernandez i na razie żadnym wzmocnieniem tej naszej ekipy nie jest, to sobie możemy powiedzieć uczciwie. Kibice pytają też o Filipa Matczaka. Czemu trener Urlep nie daje mu szansy w tym meczu czy w Pucharze Polski w Warszawie? Ale do Filipa jeszcze będziemy w najbliższych naszych sportowych programach na pewno wracali. A teraz Tomas Kelati i podsumowanie spotkania. Tomas Kelati, który na początek stwierdził, jak zwykle, jak wiele razy w tym sezonie, zagraliśmy, pokazaliśmy dwie twarze.
To była ta sama historia, co przez cały sezon. Zupełnie dwa oblicza tej drużyny. Nie do końca wiem, jak to tłumaczyć. Wyobraź sobie, co mogło się tu wydarzyć, jaki byłby wynik, gdybyśmy nie zaczęli, jak zaczęliśmy. Gdybyśmy nie przegrywali 23 punktami. No ale dobra, zdarzyło się. Wykonaliśmy niesamowitą robotę, żeby wrócić do meczu. Myślę, że wyszliśmy ze zbyt dużym respektem do nich. Oni byli agresywni i mimo, że wiedzieliśmy, że tak będzie, to zapanowali nad meczem. No i trzeba było sobie znowu powiedzieć, hej, my też zagrajmy agresywnie, grajmy w końcu naszą koszykówkę. I teraz już wiemy, jak oni grają, więc walczmy. No i teraz według mnie mamy szansę na pójście dalej. A na początku ta nasza gra była za miękka. Nie było dobrej egzekucji w ataku. Oni cisnęli, doprowadzali do tego, że nie było łatwych rzutów i mieli co chcieli. No ale druga połowa to już zupełnie inna historia. W tej pierwszej w obronie jacyś tacy rozlaźli byliśmy. Oni zablokowali wszystkie nasze atuty, a potem powiedzieliśmy sobie, trzeba się sprężyć i walka. W pierwszej połowie spod kosza spomalowanego oni zdobyli ponad 30 punktów. Potem zablokowaliśmy tę strefę i tak trzeba grać przeciwko nim. Teraz w ogóle powiem szczerze, wszystko jest możliwe. Zobaczyliśmy, że można z nimi walczyć i naprawdę można z nimi wygrać. Sędziowie, trener rywali mówi, że źle gwizdali i że były różne kryteria oceniania tych samych sytuacji. Nie sądzę, żeby miał rację. Oni nas chwytali, była przepychanka, były według mnie ich faule i też nie było kilku gwizdków. Generalnie uważam, że sędziowie poradzili sobie. Oba zespoły chciały grać fizycznie i oba tak grały i nie sądzę, żeby było tu coś do mówienia o sędziach. Myślę, że on wie, że mają po prostu problem, bo my pokazaliśmy, że można z nimi powalczyć i uwierzyliśmy, że można ich przejść i będzie robił wszystko, co może im pomóc w pokonaniu nas. A my rzeczywiście według mnie mamy szansę. To będzie tylko jeden mecz, w którym mamy małą stratę do odrobienia. Tu odrobiliśmy 23 punkty. No i musimy tam pojechać i pokazać to, co pokazaliśmy w drugiej połowie. Jesteśmy niebezpieczni, mamy talent, mamy doświadczenie. Pojedziemy z przekonaniem, że można wygrać i mam nadzieję po prostu, że to zrobimy. Co do nich, do ich gry, do zawodników, to DJ Cooper był niesamowity. Świetnie rozgrywał, oddawał niesamowite rzuty, panował nad piłką, kontrolował ich grę. Generalnie nic nas nie zaskoczyło. Byli agresywni tak, jak mieli być. Dobra obrona. No, to jest ich znak wyróżniający ich, ale wiemy teraz, jak ich pokonać. A co do tego wyniku, w sumie powiem ci, że jesteśmy nawet zadowoleni po tym, co było w pierwszej połowie i po minus 23. Te minus 2 punkty teraz to nic. Jedziemy tam wygrać.
Tak mówi Tomasz Kelati, a teraz Łukasz Koszarek, kapitan Stelmetu NAIBC. Zielona Góra, właściwie o większości aspektów tego spotkania podpytamy go też właśnie o to, o co pytałem Andrzeja Urlepa, czyli o to, kto go w tej drużynie właściwie zastępuje.
Zacznę od tego, co powiedział trener gości, jeśli pan pozwoli, że nie chce rozmawiać o koszykówce, chce rozmawiać o sędziach, bo to od nich zależał tutaj dzisiaj wynik. Zgodzi się pan z nim? Były inne kryteria rzeczywiście wobec obu drużyn?
Grają bardzo agresywnie, więc na pograniczu faulu, więc spodziewam się, że to jakieś takie psychologiczne zagranie, że żeby na rewanż ustawić po prostu sobie sędziów i tyle. Ja mogę powiedzieć, że można było dużo więcej fauli gwiznąć, więc to jest takie gadanie.
Znaczy ta agresja, o której wiedzieliście, że będzie, ale troszkę zaskoczyła, zabiła was w tej pierwszej połowie i dlatego tak to wszystko wyglądało?
Na pewno. Ale przede wszystkim też źle graliśmy trochę, bo powinniśmy już od razu może uprościć grę i starać się po prostu łatwe sytuacje. Jak gra drużyna agresywna, to wielkiej taktyki nie trzeba, tylko po prostu minąć szybko pierwszą linię i wtedy szukać wolnego gościa. A my trochę próbowaliśmy tak podawać do dokładnej sytuacji i to powodowały straty, to powodowały złe rzuty, ale też i w obronie dużo słabiej graliśmy.
No właśnie, na pick and rollach to was gubili jak chcieli właściwie.
Czy nawet nie pick and roll, ale jeden na jeden, dużo błędów, więc ogólnie nic nie funkcjonowało w przerwie.
To może zbyt duży respekt, że to Monaco 13-1, że nam może tutaj przyjechać i złoić skórę już w pierwszym meczu, czy nie?
Nie, myślę, że nie. Myślę, że też problem tej drużyny, że grając słabo, zamiast kończyć połowę z minus 12, czy 10 punktami straty my kończymy tam 15-17, więc później ciężko odrobić tych 5-7 punktów brakuje.
Co w głowie siedzi, jak się minus 23 przegrywa?
Nic, żeby walczyć, żeby po prostu to nie koniec, szczególnie, że absolutnie nie czuło się tego, nie mam żadnych szans, wręcz przeciwnie. Mieliśmy też kilka rzutów, których nie trafiliśmy, łatwych spod kosza i absolutnie to nie jest jakaś poziom nie do przeskoczenia.
Nie ma pan wrażenia, że oni od 18 minuty tak poluzowali, tak jakby już uznali z kolei oni, że jest po meczu. Tu jedna strata, druga strata, trzecia strata i to samo w trzeciej kwarcie miało się wrażenie, że dalej Francuzi lecą na tym, że dowieziemy to jakoś.
Ale to jest z tego typu drużyna, że potrafi prowadzić 20, za chwilę przegrywać 5, więc spodziewaliśmy się, po prostu musieliśmy dużo lepiej grać.
Ta ostatnia akcja, taki szczur wbity przez tego Robinsona, tam mieliście go, zdaje się, złapać w pułapkę.
No i złapaliśmy, tam był bliski przechwytu, piłkę dotknąłem, odbiła się i no, pech. Na szczęście akurat tej akcji nie mieliśmy, więc szkoda. I
jak masz remis, a za chwilę przegrywasz, to jest jeszcze większe rozczarowanie, że nie wygrałeś i że straciłeś taką szansę, żeby od zera jechać właściwie?
To jest właśnie najgorsze, że w tych playoffach, że gra się na punkty, a nie na kto wygra mecze, więc jest minus 2 w pierwszym meczu i gramy dalej.
Ale właściwie, czy możecie powiedzieć, że no, z zadowoleniem kończy się ten mecz po tym, co było w pierwszej połowie? Paradoks?
Myślę, że można powiedzieć, że jest lepiej niż graliśmy, bo ta pierwsza połowa była słaba i ta przewaga była bardzo duża, więc ja szczerze myślałem, żeby no, do 5 punktów, 7, więc to jeszcze jest w miarę do odrobienia, ale już 2 punkty to po prostu trzeba wygrać mecz.
Ostatnie pytanie, absolutnie. Fernandez w ogóle pana nie zmienia, Florence Shaw nie gra, koszarek będzie znowu harował w Monako, coś tego następcy nie możemy znaleźć pana ciągle, co?
Nie, będzie lepiej. Myślę, że już teraz z Rosą trener będzie też wprowadzał większą rotację i absolutnie chłopaki na pewno dadzą radę.
Z Rosą Radą mecz jutro, o nim za chwileczkę, natomiast teraz jeszcze Janusz Jasiński. Już w czasie meczu umawialiśmy się na telefon, dzisiaj udało nam się zdzwonić, jakość połączenia nie była idealna. Posłuchajcie, co właściciel klubu mówi o tym, co się wydarzyło, o przebiegu meczu, od tego zaczynamy, no a potem o szansach.
Wydaje mi się, że już chyba trochę się będzie przyzwyczaić, no taka jest też współczesna koszykówka, że jednak te wyniki się zmieniają, no to jest jakby naturalna część, no 40 minut gry, różna taktyka, ustawienia trenerskie. No, trzeba się cieszyć ze wszystkim, że wróciliśmy. Generalnie, gdybyśmy wygrali 1 punktem, czy wygrali 2, to by nic nie zmieniło w sytuacji, tak? To wiadomo, jest to wygrana, przegrana. Jedna i druga drużyna wie, że musi wygrać. No, oni mają przewagę, że grają u siebie, natomiast my znowu z drugiej strony. Wydaje mi się, że jesteśmy pełni szans. Ja bym powiedział, nawet ja uważam, że mam delikatną przewagę psychologiczną, bo to my ich dogoniliśmy. To do nas należały, że tak powiem, te ostatnie minuty, w sensie myśmy ich dogonili. No i druga kwestia, że my teraz już mniej musimy, a oni bardziej muszą, bo dla nich to będzie duża porażka, jeżeli zostaną wyeliminowani. To jest drużyna budowana na Europę, za duże pieniądze. Zachowanie trenera na konferencji też świadczy o tym, że tam mocno im puściły, że tak powiem, nerwy, bo jednak, tak powiem, delikatnie mówiąc, wyglądało, jak oni przegrali ten mecz, a jakbyśmy my go wygrali.
Teraz oddajemy się już meczowi z Rosą Radą. Jutro Stelmet Enea BC Zielona Góra gra przeciwko Rosie Radom, przeciwko drużynie, która jeszcze 2 lata temu była naszą główną rywalką, czy głównym rywalem w polskiej lidze koszykówki do tytułu Mistrza Polski. No jednak zeszły sezon i ten sezon to już gorsza Rosa i w tej chwili Rosa jedyne, co może robić, to walczyć o awans do pierwszej ósemki i playoffów. Rosa jest na
11 miejscu, ma dokładnie 50% zwycięstw i kontrkandydatów do tej ósemki kilku. Po pierwsze Asseco, po drugie Trefl, po trzecie Polfarme, po czwarte Turów, po piąte King Szczecin, po czwarte Start Lublin. Wyżej już od piątego miejsca drużyny chyba nie do doścignięcia dla Rosy. 2 godziny temu byłem w hali CRS i porozmawiałem z Arkadiuszem Miłoszewskim, asystentem trenera Andrzeja Urlepa, o Rosie Radom i o jutrzejszym meczu.
Panie trenerze, mam takie dziwne wrażenie, że w związku z tym, że mamy dwumecz z Monako, to spotkanie z Rosą Radą to takie albo przygotowanie do AS Monako, albo tak zagrać, zaliczyć, zapomnieć po prostu. Też tak trochę traktujecie ten mecz, tak czujecie, że tak będzie?
Nie, panie Jacku, znamy historię naszych występów z Rosą Radą, mamy jakieś porachunki. Poza tym wiemy, że teraz już ostatnie miesiące to będzie walka o rozstawienie przed play-off. Rosa walczy o to play-off, na pewno będzie walczyła wszystkimi siłami, bo mecz taki dla nich, wygrana z naszym zespołem, to jest jak mecz za 3-4 punkty, więc tutaj na pewno się nie poddadzą i musimy być na to w 100% skoncentrowani i podejść z takim samym zaangażowaniem, w jakim podeszliśmy do drugiej połowy z AS Monako.
Jakaś szybka diagnoza, co się stało w tym sezonie z Rosą?
Wie pan co, no na pewno nie już drugi rok z rzędu grają w czym Champions League i wiedzą, że to nie jest łatwy kawałek chleba dzielenie tych meczów Champions League z Ligą Krajową. Gdzieś tam jakieś ograniczenia pewnie budżetowe, ograniczenia co do składu, kontuzje, bo przypomnę, że pierwszy rozgrywający Szymkiewicz na początku w ogóle go nie było, pokaże w trakcie sezonu teraz ich lider Sokołowski też złapał jakąś kontuzję, troszeczkę jest bez formy, bo byliśmy razem na zgrupowaniu reprezentacji, widać, że ta forma gdzieś mu uciekła, będzie szukał. Mam nadzieję, że jej nie odnajdzie w jutrzejszym meczu z nami.
A krótko zwięźlenie na temat, co oni w takim razie w tym roku grają?
Teraz wie pan, no znowu przebudowanie składu, tak, bo doszedł Frezier, doszedł English, nowy taki rzucający zawodnik zamiast Pantera, którego sprzedali gdzieś do AEK, zresztą wczoraj w AEK był najlepszym strzelcem w meczu przeciwko Nymburgowi. Co grają? No wie pan co, no Rosa jest niebezpieczna. Wliczyłem tych Polaków, czyli Szymkiewicza i Sokołowskiego. Do tego Zajcew, który tutaj był w naszej drużynie. Doszedł ten Frezier. No i szalony English. Mówię szalony, bo to zawodnik nieobliczalny w meczu z Treflem, w pierwszym meczu, którym zadebiutował w Rosie, 8-0 do przerwy. A po przerwie 23 punkty, więc tutaj na tym zawodniku też będziemy musieli się mocno, mocno skoncentrować.
Ale coś o koszykówce, o ich grze, cokolwiek?
O koszykówce, no wie pan co, jak rozmawiałem z trenerem też Urlepem, ciężko po takich meczach Monako, tak jak pan mówił, gdzie się, jak ja 5 meczów musiałem ją obejrzeć, zeskautować i nagle muszę naszą polską ligę i Rosę. No nie jest, to są troszeczkę, jest trochę różnica poziomów. O ich grze na pewno szybki atak, zatrzymanie Sokołowskiego to będzie klucz i zatrzymanie Inglisza. Co do taktyki, no grają to, co można powiedzieć, to co większość zespołów taktycznie, tak? Grają jakieś zasłony od piłki, do piłki, jakieś podania pod kosz, czy na opos, głównie na Sokołowskiego. Tu będzie klucz Sokołowski, English do zatrzymania.
17:00 w piątek o tej godzinie w hali CRS zaczyna się mecz Telmetu NA i BC Zielona Góra z Rosą Radą. Zapraszamy do hali. Jeśli ktoś nie pójdzie, to zapraszamy na transmisję do Radia Zielona Góra. Teraz o Muszkieterach Nowa Sól, czyli drugiej drużynie z Telmetu. Muszkieterowie na 10 pozycji w tym momencie w drugiej lidze. Raz, dwa, trzy, cztery drużyny w tej chwili walczą jeszcze o pierwszą ósemkę. AZS Częstochowa, Rawia, Rawicz, właśnie Muszkieterowie i Gimbasket Wrocław. W niedzielę ostatnia kolejka. Muszkieterowie grają z Sudetami Jelenia Góra. To jest zespół z 6 pozycji. Po pierwsze, muszą wygrać Muszkieterowie z tymi Sudetami i liczyć na to, że w pozostałych meczach będą wyniki korzystne dla Muszkieterów właśnie, czyli najlepiej, żeby ci rywale do 8 miejsca poprzegrywali swoje mecze. A Artur Cielma, trener Muszkieterów, mówi przed tym spotkaniem tak.
My nastawiamy się na swój mecz, po prostu chcemy ten mecz wygrać, a ponieważ jest tak, że nie wszystko zależy od nas, te wyniki muszą też się jakby ułożyć pozytywnie, żebyśmy wszystko to osiągnęli, tą 8, także skupiamy się na naszym meczu, na tym, żeby go wygrać, a co będzie później, to będziemy patrzeć po meczu, także dla nas najważniejsze jest to, żeby ten mecz wygrać.
Sudety nie mają już właściwie o co grać, bo są pewni ósemki. To może ułatwić sytuację wam, jak pan sądzi?
Ciężko powiedzieć. Sudety są taką drużyną bardzo nieprzewidywalną. Na przestrzeni całego sezonu potrafili zagrać świetne mecze z lepiej notowanymi rywalami, po czym notowali jakąś taką porażkę, która wydawałaby się jakby nierealna, także ciężko mi powiedzieć. Myślę, że też wiele od dyspozycji dnia będzie zależeć obu drużyn. Natomiast no także patrzymy głównie na siebie, na to, żeby nasza gra była jakościowo lepsza jeszcze niż ostatnio, i to jest nasz główny cel.
A gdyby ktoś chciał się wybrać do Nowej Soli, to mecz w niedzielę o godzinie 18. Wszystkie spotkania, oczywiście ostatniej kolejki, zaczynają się o tej samej godzinie. A my teraz o jeszcze jednym wydarzeniu, które odbędzie się jutro w hali Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ulicy Szafrana. To będzie mecz charytatywny. Przyjaciele Marcina Galanta, zielonogórskiego nauczyciela, ruszyli mu na pomoc już kilka tygodni temu. Zbierają pieniądze na to, żeby pomóc w leczeniu Marcina Galanta. I odbędzie się mecz właśnie przyjaciół Marcina Galanta z tak zwaną resztą świata. Zebrane na tym meczu pieniądze będą przeznaczone na leczenie pana Marcina, który zmaga się z ciężką chorobą. Adam Piotrowiak, były uczeń Marcina Galanta, pasjonat koszykówki, stoi za tym całym wydarzeniem.
Marcina Galanta poznałem 6 lat temu w szkole średniej, gdy był jednym z moich trenerów. A koszykówka jest taką dyscypliną sportu, w której sam meczu nie wygrasz, potrzebujesz pomocy innych. Dlatego gdy dowiedziałem się, że trzeba pomóc Marcinowi, nie zastanawiałem się i po prostu zacząłem organizować ten mecz charytatywny.
W meczu zagrają m.in. przedstawiciele Falubazu Zielona Góra, kapitan Piotr Protasiewicz oraz Grzegorz Zęgota. Zagra były wieloletni kapitan Zastalu Zielona Góra Marcin Chodkiewicz. Zagra były gracz Zastalu Zielona Góra Robert Morkowski, przedstawiciel Stelmetu NABC Zielona Góra Kosma Zatorski oraz wiele innych ciekawych nazwisk.
W roli trenerów zmierzą się ze sobą Przemysław Zamojski oraz Filip Matczak, którzy na co dzień grają w zielonogórskim klubie.
No to jest niezłe zestawienie, czyli panowie Zamojski i Matczak zagrają jutro z Rosą Radą, a potem popędzą do hali Uniwersytetu Zielonogórskiego. Więc przypomnijmy ten program najbliższych kilku dni. Jutro o godzinie 17 Stelmet Enea BC Zielona Góra gra z Rosą Radą. Transmisja w Radiu Zielona Góra. O 20.30 w hali Uniwersytetu Zielonogórskiego mecz charytatywny. Zbieracie pieniądze na leczenie Marcina Galanta. We wtorek o 20.30 AS Monaco Stelmet Enea BC Zielona Góra. Lecimy tam też na transmisję, zapraszam do Radia Zielona Góra, ale ten wtorek to będzie gorący. No, we Francji dużo cieplej niż w Polsce, niż w Zielonej Górze, a w tej hali na 3700 osób, jak będzie gorąco. I tam około 200 osób z Zielonej Góry, bo 140 mniej więcej ma polecieć czarterem z Babimostu, natomiast wiem, że też indywidualnie organizują się mniejsze lub większe grupki i albo dolatują na przykład do Mediolanu i jadą stamtąd samochodem, albo przez Zurich lecą z przesiadką w Zurichu właśnie, także tam w tym Monako zielonogórsko podczas meczu będzie. Dziękuję serdecznie, to był Rzut za 3, Jacek Białogłowy, do widzenia.
Rzut za 3, czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.